A paczka w obozie to nie tylko dodatkowa żywność, to zastrzyk otuchy, to radość taka, że ręce się trzęsą. Nie zapomniano o tobie, nie jesteś sam, ktoś o tobie myśli. W naszych katorżniczych specobozach mieliśmy prawo do nieograniczonej liczby paczek. Ograniczenie ciężaru do 8 kg dotyczyło w ogóle wszelkich przesyłek pocztowych na terenie kraju. Chociaż wcale nie wszyscy i wcale nieregularnie otrzymywali je, ale podwyższało to nieuchronnie stopę życiową w całym obozie. Nie było już takiej morderczej walki o kęs chleba. Teraz zaś wprowadzono również ograniczenie wagi paczek do 5 kg i bardzo surową gradację. Nie więcej niż 6, 4, 3, 2 paczki rocznie, w zależności od reżimu. To znaczy, że przy największych luzach w obozie o reżimie ogólnym człowiek mógł raz na 2 miesiące dostać 5-kilogramową paczkę, licząc już tarę i może jakąś sztukę odzieży, to znaczy mniej niż 2 kilogramy miesięcznie. I to wszelkich artykułów żywnościowych łącznie. W obozach o reżimie specjalnym było to zaledwie 600 gramów miesięcznie. Ale gdyby chociaż na to pozwalali, te nędzne paczki otrzymywać mieli prawo tylko ci, którzy odsiedzieli już więcej niż pół terminu kary. A nie wolno było mieć żadnych nagan, czyli że facet musiał przypaść do gustu operowi, wychowawcy, nadzorcy i prosięciu pani nadzorczyni. No i koniecznie, żeby wykonywał 100% planu i żeby obowiązkowo uczestniczył w życiu kulturalnym kolonii, w tych mizernych koncertach, o których pisze Marczenko, w tych przymusowych spartakiadach, gdzie zawodnicy padają na nos z osłabienia, albo gorzej, w imprezach politycznych wymyślanych przez panów nadzorców. Taką paczką można się udławić. Za te rzeczy uciłane przez twoich bliskich żądają od ciebie duszy. Czytelniku, to nie sen. To już nie historia. Nasza kronika jest skończona. To dzieje się dziś, kiedy nasze sklepy żywnościowe pełne już są towarów, przynajmniej w stolicy. Kiedy z całym przekonaniem mówisz cudzoziemcom, że nasz naród jest już prawie syty. A naszych ziomków, którzy zbłądzili, a częstokroć są całkiem niewinni, toć mogliśmy się wreszcie przekonać, jak nieomylny jest nasz aparat sprawiedliwości, starają się nawrócić na drogę cnoty za pomocą głodu. Niech śni im się chleb. Dodajemy, że samowola gospodarzy obozu nie ma żadnych granic, że nie są oni poddani żadnej kontroli. Naiwni krewniacy przysyłają więźniowi otwartą przesyłkę z gazetami albo lekarstwami i nawet takie przesyłki zaliczane są do paczek żywnościowych. Wiele jest takich wypadków. Mam relacje z rozmaitych miejscowości. Naczelnik działu dyscypliny występuje w roli robota z fotokomórką, cyk, i jedna sztuka zaliczona. A następna paczka jest już odsyłana z powrotem. Pilnie się też baczy, aby ani jeden kęs nie został przekazany więźniowi w trakcie widzenia. Nadzorcy uważają za swój punkt honoru, by do tego nie dopuścić. Dlatego też wolne kobiety przybywające do krewnych są przed widzeniem rewidowane i obmacywane. Przecież konstytucja tego nie zabrania. A jak nie zgadza się, to niech wraca bez widzenia. Jeszcze starannie ogranicza się przypływ przekazów pieniężnych do obozu. Jakąkolwiek sumę krewni by przysłali, wszystko to odkładane jest na konto, jakie więzień ma w księgowości obozu. Do dnia wyjścia na wolność, to znaczy, że państwo bierze od zeków bezprocentowe pożyczki na 10-25 lat. Zek nie zobaczy też wcześniej swoich zarobków, niezależnie od ich sumy. Rozrachunek własny polega na tym, że pobory więźnia wynoszą 70% poborów przewidzianych w tym wypadku dla wolnego pracownika. A dlaczego? Czy owoce pracy więźnia pachną inaczej? Gdyby działo się tak na Zachodzie, nazwano by to u nas eksploatacją i dyskryminacją. Połowa tej sumy zostaje potrącona na rzecz kolonii karnej, na utrzymanie zony, praktyków i psów. Z pozostałej części odlicza się jeszcze więźniowi za wikt i ubiór więzienny. Można wyobrazić sobie, ile kosztuje balanda na rybich łebkach. I wreszcie Resztkę zapisuje się na rachunek więźnia po wyjściu na wolność. Przetrwonić zaś w obozowej kantynie więzień może, zależnie od kategorii reżimu, 10, 7, 5 i 3 ruble. Ale z kolonii Kalikatki w obwodzie riazańskim skarżą się, że po wszystkich potrąceniach nawet 5 rubli nie zostało ludziom w kieszeni i na kantynę nie starczyło. A oto dane wzięte z rządowej gazety Izwiestia. To jeszcze dobre czasy, marzec 60 roku, a ruble jeszcze stare i dęte, stalinowskie. Dziewczyna z Leningradu, Irena Papin, karczując pnie aż do wrzodów na palcach, przenosząc głazy, rozładowując wagony, rąbiąc drwa, zarabiała 10 rubli miesięcznie. Dalej trzeba wspomnieć o reżimowej dyscyplinie sprzedaży w kantynach skrzyżowanej z bezdusznością sprzedawców. Reżim kolonialny, tak przecież chyba należałoby mówić teraz zamiast obozowy, prawda, językoznawcy? Co tu robić, skoro obozy przecież gnęły się w kolonie? Ma to do siebie, że wszystko w nim zmienia się w swoje przeciwieństwo. W rezultacie kantyna, dobrodziejstwo stała się narzędziem kary. Jest to ten słaby punkt, w który zeka teraz najłatwiej uderzyć. Czytam prawie w każdym liście syberyjskich czy archangielskich kolonii. Kantyna stosowana jest jako środek represji. Za najmniejsze wykroczenie grozi zamknięcie dostępu do kantyny. Za 3-minutowe spóźnienie do pracy pozbawili jakiegoś zeka prawa do zakupów na 3 miesiące. Więźniowie nazywają to biciem po brzuchu. Inny nie zdążył dopisać listu przed wieczornym obchodem i na cały miesiąc zamknięto mu dostęp do kantyny. Jeszcze inny został ukarany tak samo za to, że ma ozór za bardzo obrotny. A z ust wymskiej kolonii o surowym reżimie tak mi piszą. Prawie co dzień ogłasza się nową listę pozbawionych prawa do zakupów na miesiąc, na dwa, na trzy. Co czwarty zek oskarżony jest o jakieś wykroczenia. A to znów księgowość nie zdążyła ludziom obliczyć zarobków za bieżący miesiąc, więc kantyna przepadła. Karcer to co innego. Jeśli od razu cię nie wsadzili, nie znaczy to, że jeszcze nie wsadzą. To nie przepadnie. Starego zeka to nie dziwi. Zwykłe oznaki bezprawia. Albo inny list. Jeśli ktoś może pochwalić się sukcesami w pracy, to ustawowo należą mu się 2 dodatkowe ruble na bieżące zakupy. Ale żeby dostać je do ręki, trzeba zdobyć się na coś iście heroicznego. Pomyślcie tylko, jak wysoko ceni się pracę w naszym kraju. Za wyjątkowe sukcesy w pracy 2 ruble miesięcznie. Przypomniano mi również historię, która zdarzyła się w Norylsku, co prawda jeszcze w 57 roku, za błogosławionych czasów odwilży. Jacyś bliżej niezidentyfikowani więźniowie zjedli psa, który był faworytem płatniczego Woronina. Za karę cały obóz przez 7 miesięcy chodził bez poborów. To bardzo realistyczna opowieść, bardzo w stylu archipelagu. Tu wtrąci się historyk marksista. Ależ to wypadek anegdotyczny. Po co pisać takie rzeczy? I sam pan przecież powiedział, że tylko co czwarty zek oskarżony jest o jakieś wykroczenia. Wystarczy więc zachowywać się przykładnie, a nawet w surowym obozie dadzą ci do ręki 3 ruble miesięcznie. Toć to niemal równowartość kilograma masła śmietankowego. Akurat. Udało się temu historykowi z całą jego teorią loterii, że nie znalazł się w obozie, bo też pisał artykuliki zawsze pełne słuszności. Dobrze by było, gdyby w kantynie był chleb, tanie cukierki i margaryna. Bo na ogół to chleb jest 2-3 razy na miesiąc, a cukierki tylko drogie. Co tam gadać o maśle śmietankowym czy o cukrze? Jeśli nawet kierownik sklepu się postara, ale się nie postara, to jest przecież władza, aby mu podpowiedzieć, co ma mieć na składzie. Proszek do zębów, szuwaks, szczotki, mydło, koperty. I to zresztą nie wszędzie. A co do papieru listowego, to nie ma go nigdzie. Przecież można na nim pisać skargi. Drogie papierosy, oto asortyment kantyny. Proszę przy tym nie zapominać, że to nie jest normalny sklepik, który każdego ranka musi być otwarty i w którym możesz kupić dzisiaj za 20 kopiejek i jutro znowu za 20. U nas inaczej. Kantyna była otwarta 2 dni w miesiącu. Musisz postać w kolejce 3 godziny, a gdy już wejdziesz, popędzany przez stojących za tobą, musisz od razu kupować za wszystkie swoje wydzielone ruble, bo nie masz ich właściwie w ręku, tylko wypisane jest na liście, za ile masz prawo kupić. Bierz więc 10 paczek papierosów na raz. Bierz 4 tubki pasty. Cóż zatem zostaje biednemu zekowi? W zasadzie tylko norma jego tubylcza. Kolonialna norma, tyle że te kolonie leżą za kołem podbiegunowym. Chleba 700 gramów, cukru 13 gramów, tłuszczu 19 gramów, mięsa 50 gramów, ryby 85 gramów. Ale to tylko cyfry. Dostarcza się tu takich gatunków mięsa i ryb, że połowę od razu trzeba odciąć i wyrzucić. To są cyfry, ale nie docierają one do miski, nie bywa ich tam. Więźniowie z ust Nery tak opisują swoją bałandę. Ciecz, którą nie każde bydle w kołchozie zeżre. Albo w Norylsku. Poślad i sieczka królują tu po dzień dzisiejszy. A jest także specjalna dieta dla ukaranych. 400 gramów chleba i raz na dzień coś gorącego. Co prawda na dalekiej północy dla więźniów wykonujących szczególnie ciężkie prace przewidziane są porcje dodatkowe. Ale znając dobrze nasze wyspy, wiemy, jaką drogą trafia się do takiego spisu. Nie każda ciężka praca zalicza się do szczególnie trudnych zajęć i że duża pajka człowieka gubi. Taki Piczugin, póki był zdrów, potrafił wyplukać po 40 kg złota w ciągu sezonu i przenosił dziennie na plecach po 700-800 podkładów kolejowych. Ale po 12 latach odsiadki stał się inwalidą i wobec tego zaliczono go do niższej kategorii żywionej według o wiele niższych norm. Powstaje pytanie, czy istotnie zmniejszył mu się żołądek? Ale zapytajmy inaczej. Ilu sowieckich dyplomatów utrzymywał ten jeden Piczugin ze swoimi 40 kilogramami złota? Że na przykład całą naszą ambasadę w Nepalu, to pewne. A czy tam u nich też obowiązują obniżone normy? Zewsząd piszą, że panuje głód, że wszyscy nie dojadają. Wielu cierpi na wrzody żołądka, na gruźlicę, obwód irkucki. Nawet młodzi chorują na suchoty, na rany żołądka, obwód riazański. Liczni więźniowie cierpią na TBC. Już w ogóle nie wolno gotować albo smażyć własnych potraw, chociaż wolno to było robić nawet w specobozach. Zresztą z czego tu ważyć? Oto najstarszy środek, głód. Dzięki niemu tubylcy znów dają sobą kierować. A prócz tego wszystkiego praca i normy jej wykonania są o wiele wyższe niż na swobodzie, bo przecież ostatnio wydajność ludzkich mięśni bardzo u nas wzrosła. Co prawda dzień pracy jest 8-godzinny. Dalej istnieją brygady, zek zeka pogania. Ale na przykład w miejscowości Ust-Nera roboty nie starcza. 20 ludzi chodzi na budowę do kołchozu Przyjaźń i kują tam kilofami zmarzły grunt, a pozostałych 280 siedzi z założonymi rękoma. W Kalikatkach zupełnie na odwrót. Namówiono inwalidów drugiej grupy, aby wzięli się do pracy, obiecując im za to zwolnienie po odsiedzeniu 2/3 kary. Ludzie bez ręki czy bez nogi rzucili się więc, aby zająć miejsce inwalidów trzeciej grupy, tych zaś posłano na ogólne. Ale jeśli nie dla wszystkich pracy starcza, jeśli dniówka jest taka krótka, jeśli i ty nie grzmisz Boże, w niedzielę się nie pracuje, jeśli praca cudotwórczyni nie daje sobie rady z nawróceniem tych wyrzutków społeczeństwa, to mamy przecież pod ręką innego cudotwórcę – reżim. Według relacji z Ojmiakonu i z Norylska, a więc obozów o reżimie specjalnym i reżimie obostrzonym, konfiskowane są wszystkie własne swetry, podkoszulki, ciepłe czapki, co dopiero futra. Chodzi o rok 63, 46 lat po październiku. Nie wydają ciepłej bielizny i nie pozwalają wdziać niczego ciepłego. Grozi za to karcer, krasłak reszoty. Odebrali wszystko oprócz zwykłej bielizny. Wydali bawełniany kitelek, fufajkę, kurtkę, czapkę z nausznikami bez podbicia. I to w miejscowości Indigirka w ojmiakońskim rejonie, gdzie do roboty się nie idzie dopiero, gdy mróz osiągnie 51 stopni. Bo też prawda, czym prócz głodu najłatwiej jest ująć w karby wszelką żywą istotę? A chłodem? Chłodem oczywiście. Szczególne wartości wychowawcze ma reżim specjalny. Przede wszystkim nosi się tam odzież w pasy. Czapka, furażerka, spodenki i wdzianko, wszystko to uszyte jest z materiału w białe i granatowe pasy, używanego do wyrobu materaców. Przypomnijmy, że pasiaki podobnych kolorów nosili więźniowie w Auschwitz. Ten pomysł przyszedł do głowy naszym ciupologom, jurystom nowego społeczeństwa w piątym dziesięcioleciu po rewolucji październikowej, w drugiej połowie XX wieku, na progu komunizmu. Postanowili przebrać w błazeńskie szaty swoich zaszczutych więźniów. Ze wszystkich listów wynika, że nie głód, chłód czy inne rygory, lecz właśnie te pasiaki najbardziej dokuczyły dzisiejszym katorżnikom, najbardziej ich upokorzyły. Ponadto w obozach o reżimie specjalnym takie się rzeczy dzieją. Baraki są zakratowane, drzwi zamyka się na noc od zewnątrz, baraki butwieją, za to istnieją murowane, przestronne bury, chociaż prócz picia czy firu nie ma prawie wykroczeń, ani awantur, ani bujek, ani nawet kart. Po zonie wolno chodzić tylko w szeregu, ale równiutko, bo inaczej nie sposób nigdzie wejść ani znikąd wyjść. Jeżeli nadzorca zobaczy w szeregu kogoś z papierosem, rzuca się na niego całym ciężarem, przewraca na ziemię, wyrywa niedopałek i prowadzi zbrodniarza do karceru. Jeśli tego dnia nie ma pracy, ani się wasz odpocząć na pryczy, na własne legowisko wolno patrzeć jak na eksponat i aż do dzwonka nie wolno go tknąć. W czerwcu 63 roku rozkazano wykosić trawę dookoła baraków, aby nikt nie mógł się na niej wylegiwać. Gdzie zaś trawa została, sterczą tabliczki z napisami: zabrania się leżenia, obwód irkucki. Boże, jak dobrze to znamy. Gdzie to już czytaliśmy? Toż całkiem niedawno słyszeliśmy o podobnych obozach. Czy to nie beriowskie specobozy? Tu spec i tam spec. Reżim specjalny w obozie pod Solikamskiem. Najmniejszy szmer i zza klapy w drzwiach baraku wysuwają się lufy automatów. Rzecz jasna, wszędzie panuje bezkarna samowola. Za byle co posyła się więźniów do SIZO. Więzień IN otrzymał zlecenie ładowania na samochód płyt betonowych. Każda ma 128 kg wagi w pojedynkę, bez pomocy. Odmówił i dostał 7 dni bunkra. W mordowskim obozie w 64 roku pewien młody zek dowiedział się, że podobno w Genewie w 55 podpisana została międzynarodowa konwencja zakazująca pracy przymusowej w miejscach odosobnienia i odmówił chodzenia do pracy. Za ten swój wybryk poszedł na 6 miesięcy do celi izolatki. Wszystko to nosi cechy ludobójstwa, pisze Karawański. Ale może lewicowi lejberzyści mają dla tych praktyk inną nazwę? Boże drogi, nie zaczepiajcie, kolego, lewicowych lejburzystów, przecież jeśli im się narazimy, to koniec z naszą reputacją. Ale dość już tych ponurych szczegółów. Dla równowagi oddajmy głos młodemu praktykowi, absolwentowi szkoły MWD w Tawdzie, rok 62. Dawniej, czyli przed 61 rokiem, 10 nadzorców musiało ich pilnować na pogadankach i też nie mogło dać sobie rady. Teraz zaś jak makiem zasiał, jeden drugiego pilnuje, bo się boją, żeby im nie wlepiono surowego reżimu. Pracuje się teraz lżej, zwłaszcza po dekrecie o rozstrzelaniu. Już go do kilku z nich zastosowano, bo zdarzało się dawniej, że przychodzi taki na odwach z nożem i powiada: tu mnie macie, zabiłem gada. Jak w takich warunkach pracować? To fakt. Atmosfera się oczyściła. Potwierdza to również nauczycielka szkoły kolonijnej. Za chichoty podczas pogadanek politycznych traci się prawo do przedterminowego zwolnienia. Wystarczy jednak, że należysz do aktywu, to możesz być nawet chamem nad chamami, jeśli innym zwracasz uwagę, żeby nie rzucać niedopałków, nie siedzieć w czapce, to zaraz masz i lżejszą pracę, i lepszą charakterystykę i pomogą ci później przy staraniach o prawo pobytu. Rada kolektywu, sekcja wewnętrznego porządku, dowiadujemy się od Marczenki, suka wyszła posiusiać, są to jakby drużynnicy, noszą czerwoną opaskę. Bacz na wykroczenia, pomagaj nadzorcom. A rada może składać wnioski o ukaranie. Kto siedzi z takiego artykułu, który zezwala na przedterminowe zwolnienie, musi koniecznie współpracować z sekcją, bo inaczej pozbawią go tej szansy. Kto siedzi z innych artykułów, nie współpracuje, nie musi. Aleksiejew pisze: większość woli powolną śmierć niż pchanie się do tych rad i sekcji. A już się czuje nową atmosferę, prawda? Aktywność społeczna w obozie. Do jakich pięknych uczynków popycha ona ludzi? Lizusostwo, donosicielstwo, utrącanie kolegi. Oto marmurowe schody prowadzące do nieba poprawy. Ale jakież one śliskie. W liście z Tyraspolskiej kolonii nr 2 skarży się Ołuchow, członek partii, dyrektor sklepu, siedzi za nadużycia. Przemawiał na zlocie przodowników pracy, wytknął coś z trybuny pewnemu więźniowi. Nawoływałem tych zbłąkanych synów ojczyzny do sumiennej pracy, sala zareagowała gromkimi oklaskami. A gdy wrócił na swoje miejsce, podszedł do niego jakiś zek i powiedział: gdybyś ty, ścierwo, przemawiał tak 10 lat temu, zarżnąłbym cię, zanim zdążyłbyś zleść z trybuny. Ale teraz kodeks nie pozwala, bo za ciebie, psi synu, pod mur mnie poślą. Czy widzi czytelnik, jak to wszystko łączy się ze sobą? Jedność przeciwieństw, związki dialektyczne. Z jednej strony praca społeczna kwitnie, a z drugiej wspiera się na dekrecie o rozstrzelaniu. A długość kary chyba czytelnik zauważył. 10 lat temu, a facet wciąż siedzi. Epoki mijają jak sknuta trzasą, a ten wciąż siedzi. Tenże Ołuchow opowiada o więźniu Isajewie, byłym majorze. Mołdawia, kolonia nr 4. Isajew był nieprzejednany w stosunku do sprawców wykroczeń. Na zebraniu Rady Kolektywu wymienił konkretnych winowajców, żądając, by zostali ukarani i pozbawieni ulg. No i cóż? Następnej nocy zginął mu juchtowy but wojskowy, jeden od pary. Wzuł więc trzewiki, ale nazajutrz rano nie znalazł również jednego z nich. Oto jakie nikczemne formy walki stosuje w naszych czasach przyparty do muru wróg klasowy. Oczywiście ta cała praca społeczna to zajęcie hazardowe i trzeba umieć nim kierować. Zdarzają się wypadki, które zupełnie więźniów demoralizują. Na przykład historia z Wanią Aleksiejewem. Pierwsze w obozie zebranie ogólne wyznaczono na godzinę 20, ale nawet o 22 grała tylko orkiestra, a zebranie ani myślało zacząć się, chociaż oficerowie siedzieli na scenie. Aleksiejew poprosił orkiestrę, aby sobie odpoczęła i zwrócił się do oficerów z pytaniem, kiedy zacznie się zebranie. Odpowiedziano mu, że wcale się nie zacznie. Aleksiejew: w takim razie my, więźniowie, sami poprowadzimy zebranie na temat o życiu w ogóle i chwili obecnej w szczególności. Więźniowie okrzykami wyrazili zgodę. Oficerowie uciekli ze sceny. Aleksiejew z notatnikiem w ręku wszedł na trybunę i zaczął od kultu jednostki. Ale nadbiegło kilku oficerów. Usunięto go z trybuny, wykręcono żarówki i zrzucono ze sceny paru więźniów, którzy zdążyli tam wleść. Nadzorcom kazano Aleksiejewa aresztować, ale ten zwrócił się do nich z taką przemową. Obywatele nadzorcy, jesteście przecież komsomolcami. Słyszeliście dobrze, że mówiłem tu prawdę. Na kogo więc podnosicie rękę? Na sumienie idei leninowskiej? Aresztowano jednak w końcu także owo sumienie idei, ale zeki z Kaukazu zabrali Aleksiejewa do swojego baraku i na jedną noc uratowali przed aresztem. Później jednak trafił do karceru, a po karcerze wpisano mu do akt całą historię jako antysowiecki wybryk. Rada Kolektywna zwróciła się do administracji z wnioskiem o izolowanie Aleksiejewa za agitację antysowiecką. W oparciu o ten wniosek administracja zwróciła się do sądu i Aleksiejew dostał 3 lata więzienia. W całokształcie pracy wychowawczej bardzo ważną rolę odgrywają w dzisiejszych koloniach cotygodniowe seanse szkolenia ideologicznego. Wpływają one dobroczynnie na światopogląd więźniów. Szkolenie prowadzą naczelnicy oddziałów. Oddział liczy 200-250 ludzi, oficerowie. Za każdym razem wybiera się określony temat, powiedzmy humanizm naszego ustroju, wyższość naszego systemu, sukcesy socjalistycznej Kuby, przebudzenie się kolonii afrykańskich. Kwestie te wprost pasjonują tubylców, pomagają im lepiej rozumieć własny reżim kolonialny i wydajniej pracować. Oczywiście nie wszyscy jeszcze należycie to pojęli. Na przykład list z Irkucka. W obozie, gdzie panuje głód, mówią nam o wielkiej obfitości produktów żywnościowych w naszym kraju. Mówią o powszechnej mechanizacji pracy, a tymczasem u nas widzimy tylko kilof, łopatę, tragi i wszystko nosimy na własnym grzbiecie. Jeszcze przed wzmiankowanym wyżej zebraniem Wania Aleksiejew taki kawał zrobił na jednym z seansów szkolenia. Poprosił o głos i oświadczył. I wy, oficerowie MWD, i my, więźniowie, jesteśmy przestępcami, których do naszych zbrodni pchnął kult jednostki. I my, i wy, jesteśmy wrogami ludu i powinniśmy teraz ofiarną pracą zasłużyć sobie, aby sowiecki lud wybaczył nam winy. I proponuję wam z całą powagą, obywatelu majorze, abyście wzięli kurs na komunizm. Wpisano mu do akt niezdrowe, antysowieckie nastroje. List, który dostałem od Aleksiejewa z ust Wymłagu, jest długi. Papier jest wytarty, pismo wyblakłe. 6 godzin ślęczałem, aby je odcyfrować. Czegóż tam tylko nie ma. Jest na przykład taka uwaga ogólna. Kto dzisiaj siedzi w koloniach, tych getach niewolników? Wypchnięta za nawias społeczeństwa najbardziej ekspansywna i buntownicza warstwa ludu. Blok biurokratów wysadził z siodła tę pełną rozmachu młodzież. Było rzeczą niebezpieczną dawać jej do ręki taką broń, jak teoria społecznej sprawiedliwości. Zeki to wydziedziczone dzieci proletariatu, oddane ITL na własność.